Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry. Naszym gościem jest dziś Jacek Budziński, radny miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu po świętach.
Witam serdecznie, panie radny. Zacznijmy może od tego, że dziś 103. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pierwszy raz obchodzimy to jako święto państwowe narodowego zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Tak się to święto nazywa. Pan ma, można powiedzieć, takie osobiste, rodzinne powiązania właśnie z Powstaniem Wielkopolskim, prawda?
Tak, moja mama pochodzi z Poznania, a tata ze wsi w Wielkopolsce i mój dziadek był powstańcem wielkopolskim. Do dzisiaj na jego grobie jest krzyż powstańczy. Zresztą w jego rodzimej wsi mieszkańcy uczcili to, stawiając pomnik i wymieniając z imienia i nazwiska wszystkich mieszkańców wsi, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim.
A to porozmawiajmy chwilę o tym, jako o wydarzeniu historycznym. Jakie to miało znaczenie dla Polski? No wiemy, że odzyskaliśmy po 123 latach niepodległość w 1918 roku. Samo to powstanie, czy bez niego ta niepodległość byłaby nam dana?
Pewnie tak, ale w okrojonym na zachodzie terenie Powstanie Wielkopolskie właściwie wymusiło na Niemcach, ale także na niechętnych nam aliantach, czyli Brytyjczykach, zastosowanie rozwiązania, które zostało wypracowane wstępnie już na etapie rozejmu w Kampień. To dzięki zrywowi polskich obywateli udało się włączyć Wielkopolskę do odradzającej się po 123 latach niewoli Polski. Nasi przywódcy czekali na rozwiązania konferencji pokojowej, natomiast zryw mieszkańców, i to na początku spontaniczny, zanim przybrał takie wymiary zorganizowane, spowodował, że w zupełnie inny sposób spojrzano na to, do kogo, do jakiego państwa ma należeć Wielkopolska, i to w dużej mierze mieszkańcy wywalczyli dla Polski tą bogatą i znaczącą przecież dla nas dzielnicę. Wynikało to oczywiście z tradycji pracy organicznej, z poczucia związku z utraconą ojczyzną, i wielu ludzi może dzisiaj nosić wysoko głowy, mając świadomość, że w ich rodzinach byli powstańcy wielkopolscy, którzy nam tą dzielnicę właściwie na tacy podali. Jest to największe polskie powstanie, które zakończyło się sukcesem, dlatego cieszę się, że Sejm podjął taką decyzję, aby ustanowić ten dniem wolnym, znaczy nie wolnym od pracy, ale świętem narodowym, najbardziej. Tak, jak najbardziej świętem państwowym, jak najbardziej trzeba oddać cześć powstańcom, którzy tą dzielnicę dla nas wywalczyli.
No, dodajmy jeszcze, że to w ciągu tych 123 lat jedyne udane powstanie, prawda, które zakończyło się pełnym sukcesem. Wspaniała sprawa i dobrze, że jest to ustanowione świętem narodowym. Dobrze, panie radny, przejdźmy do spraw miejskich. Państwo jesteście po sesji, najważniejszej sesji, czyli budżetowej. Został ten budżet przyjęty. Jaki on pana i państwa okiem Prawa i Sprawiedliwości będzie? Jaki będzie ten rok? Bo państwo zagłosowali przecież w całości za tym budżetem.
Tak, projekt budżetu pan prezydent Kubicki przedstawił już w listopadzie. Radni mieli możliwość przedstawienia swoich poprawek albo komentowania na komisjach tego budżetu. Ja sam jestem przewodniczącym Komisji Oświaty, a radni zapoznali się z tym działem, który od budżetu, który dotyczy oświaty, uwag nie przedstawili. W związku z tym uznałem, że popieramy jako Komisja Oświaty i Wychowania ten budżet. Pozostałe komisje też zaopiniowały pozytywnie. Jaki jest ten budżet? No mamy 115 milionów złotych deficytu. Ten deficyt mógł być zwiększony tylko i wyłącznie przez prezydenta Janusza Kubickiego. W związku z tym na sesji odrzucono większość poprawek zgłoszonych przez radnych Platformy Obywatelskiej, gdyż no, zdaniem skarbnika miasta i zdaniem prezydenta one powiększałyby deficyt, na co Rada nie może się zdecydować, może to zrobić tylko i wyłącznie prezydent. Są tam ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, takie jak chociażby powoli już dokończenie obwodnicy południowej, czy modernizacja kąpieliska w Ochli co mieszkańcy wielokrotnie podnosili jako jeden z ważniejszych postulatów, ale także dokończenie budowy wielopoziomowego parkingu, szkoły muzycznej. Są też inwestycje związane z drogami, patrz, remont wiaduktu.
No, mówi się, że ten budżet jest proinwestycyjny, rzeczywiście, prawda, dużo tych inwestycji, ale chciałem zapytać jeszcze jedną sprawę, bo wspomniał pan na początku, to jest pan przewodniczący Komisji Oświaty. Oświata będzie kosztowała budżet miasta tradycyjnie najwięcej. To są duże pieniądze, bo to jest chyba ponad 300 milionów złotych. Mówi się, że to oczywiście inwestycja, a nie koszt.
No, panie doktorze, od wielu lat ta pozycja w budżecie miasta Zielona Góra zajmuje, że tak powiem, w skali finansowej najwyższą pozycję. Mamy dużo placówek oświatowych, dużo szkół. Przypomnę, że do tych szkół, szczególnie szkół ponadpodstawowych, teraz, a wcześniej ponadgimnazjalnych, przyjeżdżają do nas uczniowie spoza Zielonej Góry. Co prawda my możemy otrzymywać za nich subwencje, ale tak czy tak musimy dopłacać. No, miasto słusznie według mnie, bo jestem nauczycielem, przyjęło prostą strategię. Zachęcajmy uczniów poziomem nauczania do tego, aby uczyli się w Zielonej Górze, nie tylko mieszkając w niej, ale mieszkając poza Zieloną Górą, co później daje też taki efekt, że część z nich zostaje na miejscu i staje się studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego i część z nich chce się tutaj po prostu osiedlić, dlatego zwiększa się liczba mieszkańców, a nie zmniejsza, tak jak to się dzieje w wielu innych miastach. To trzeba wszystko zacząć, za przeproszeniem, od przedszkola, a skończyć na opodu, dlatego ta oświata zielonogórska, no tyle kosztuje. Po prostu w nią inwestujemy, przecież funkcjonuje, co prawda teraz troszeczkę w zmniejszonej formie, zielonogórski taki program wyrównywania szans, gdzie są dodatkowe pieniądze na dodatkowe zajęcia. Przypomnę, że też mieliśmy dodatkową lekcję matematyki. To wszystko daje efekt w postaci tego, że nasi uczniowie zdają albo najlepiej, albo są jednymi z najlepiej zdających egzaminy, jeżeli chodzi o egzaminy kiedyś pogimnazjalne, dzisiaj po szkole podstawowej, a także egzaminy maturalne.
No, ale przecież w tych pieniądzach są też inwestycje, prawda? Czy to budowa różnego rodzaju obiektów przy szkołach, czy hal, czy remonty. To chyba nie tylko pieniądze na same stricte działania edukacyjne.
Tak, no takim przykładem właśnie jest jedna z inwestycji zaplanowana w budżecie miasta na rok 2022, czyli dokończenie budowy zespołu edukacyjnego przy ulicy Energetyków, a to dokończenie będzie polegało na
budowie hali nowoczesnej.
Tak, nowoczesnej hali sportowej. Mamy też przecież, pan redaktor doskonale wie, bo zna się na tym temacie, mamy świetnie rozwinięte szkolenie młodzieży, jeżeli chodzi o piłkę nożną i też jednym z zadań inwestycyjnych jest budowa zaleczonego boiska do uprawiania tej dyscypliny sportu.
Wspomniał pan o piłce nożnej, no to może dostało nam jeszcze kilka minut, porozmawiajmy o piłce nożnej, bo oto reprezentację Polski piłkarską zamierza opuścić trener Paulo Sousa. Chyba robi to w dość mało elegancki sposób, bo najpierw dogadał się z jednym z brazylijskich klubów, dzisiaj mówi się o Flamengo, wcześniej o Internacjonalu Porto Alegre, mimo że ma ważny kontrakt z reprezentacją, w marcu baraże do Mistrzostw Świata w Katarze, Portugalczyk po prostu chce opuścić w mały elegancki sposób reprezentację. Co pan o tym sądzi?
No, można by było powiedzieć, że to kapitan, który opuszcza tonący okręt, ale...
No to nie jest tonący okręt, nawet... mamy szansę na was cały czas.
Panie doktorze, ja dokończę, bo chcę po prostu przekształcić to powiedzenie.
Okay.
Opuszcza tonący okręt, ale ten okręt może nie tonie nie w takim tempie, jak normalnie tonący, a poza tym w dużej mierze on jest odpowiedzialny za podziurawienie tego okrętu. Przypomnę, że dostał na tacy euro i w kompromitujący sposób z tego euro odpadł i też nie potrafił wywalczyć jakiegoś rozsądnego rozstawienia w barażach do Mistrzostw Świata. Jeszcze parę dni temu, z tego co mówi prezes PZPN, nic nie wskazywało na to, że ma opuścić reprezentację polską, a wręcz odwrotnie, także to jest mało elegancki styl. Jak widać, no nie wystarczą eleganckie koszule, żeby elegancko się zachowywać. I teraz tak, no pytanie, co będzie dalej? Prezes Kulesza powiedział, że nie rozwiąże tego za porozumienie stron i bardzo dobrze, niech trener reprezentacji, który od nas odchodzi, płaci, albo płacą na przykład Brazylijczycy, jeżeli tam pójdzie. Natomiast oczywiście no ja tu nie widzę możliwości współpracy dalej z tym trenerem, bo jaka by była atmosfera na przykład w Moskwie wiosną? No, byłaby tragiczna. No,
atmosfera w Moskwie jest pewnie specyficzna generalnie. To... Zostawmy może Moskwę, ale no mówi się o tym, że Adam Nawałka może wrócić. Adam Nawałka mówi, nie odmawiać reprezentacji Polski.
Znaczy, no tak, no przede wszystkim to jest człowiek, który zna się na tej tematyce, ale jeszcze wracając do naszego obecnego trenera. Mi się wydaje, że też błędy popełniono w zakresie jak gdyby warunków zatrudnienia go. No panie doktorze, proszę zobaczyć, on właściwie tak, nie mieszka w Polsce, omijał szerokim łukiem ekstra klasę, w sztabie trenerów nie było Polaków. No zrobiono wszystko, żeby go jak gdyby nie łączyło z Polską, no więc dlatego go mało obchodzi, że może być to źle odebrane. Chce po prostu załapać kontrakt życia, pewnie jak o tym myśli, że trzeba uważać, kogo my zatrudniamy i może raczej nie eksperymentować za mocno z trenerami z innych państw. Może lepiej postawić na naszych trenerów, bo przynajmniej są emocjonalnie związani z kadrą, emocjonalnie związani są z państwem, dla którego pracują, tak, czy ze związkiem, dla którego pracują. No, na pewno trzeba będzie dokonać szybkich ruchów, bo przecież czasu mamy bardzo mało i ktoś musi ten okręt poprowadzić przez te, no, że tak powiem,
dzisiejsze nagłówki typu deserter, siwy bajerant podobają się panu? Nie za mocne? Adekwatne?
No, są mocne. Ja się nie dziwię. No, trudno się ludziom dziwić, że tak to komentują. No, pan pamięta pewnie jego jedno z pierwszych przemówień, gdzie powoływał się na Jana Pawła II, no tak, że nigdy się nie poddajemy. Tak, nigdy się nie poddajemy pod warunkiem, że nie mamy ciekawszej propozycji, tak, zatrudnienia. Także trudno się dziwić naprawdę, że kibice przede wszystkim, ale i działacze komentują to bardzo ostro, bo to rzeczywiście odejście jest na bardzo żenującym poziomie.
To jeszcze na koniec mamy minutkę. Z rządu odszedł Łukasz Mejza, przed świętami ogłosił swoją decyzję. Trafna decyzja, dobra?
No, pan Łukasz Mejza znalazł się pod obstrzałem mediów. Czy te zarzuty są słuszne, czy mniej słuszne, jak twierdzi pan Mejza, to będzie miał możliwość teraz wykazania. Natomiast atmosfera była tak gęsta, że w mojej ocenie to bardzo dobry ruch ze strony pana Mejzy, że rezygnuje ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu, bo pod takim kręgierzem pracować się według mnie nie da, a tak jak przed chwilą powiedziałem, jeżeli twierdzi, że to jest nagonka przeciwko niemu, no to będzie miał czas, aby to udowodnić, są do tego odpowiednie instytucje. Jeżeli nie, to tym bardziej potwierdzona zostanie słuszność jego rezygnacji.
Łukasz Mejza zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, żeby zrobił po prostu to samo.
No, dokładnie. To wypadałoby, żeby pan, trzecia osoba w państwie, jak to pan marszałek Grodzki o sobie mówi, też tak zrobił, bo przecież też wobec niego są wytaczane...
No tam są zarzuty karne w stosunku do marszałka Grodzkiego, których nie można przedstawić, bo ma immunitet, po prostu chowa się za tym immunitetem.
No, niestety opozycja ma przewagę w Senacie, 52 miejsca na 100 możliwych, więc może zawsze zablokować uchylenie immunitetu, natomiast proszę pamiętać, że każdy z posłów może sam zrzec się immunitetu.
No i o to chyba chodzi, o to Mejzie chodziło.
Jeżeli twierdzi, że jest niewinny, to niech stanie przed wymiarem sprawiedliwości i to udowodni, a nie chowa się za immunitetem.
I to właśnie mówił do państwa Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.